Zapraszamy na cykliczną audycję, jak w każdy piątek, o tej porze szukając Słowa Bożego. Mamy przed sobą 12. niedzielę w ciągu roku. Jest to rok A, a witamy w naszym studiu biblistę księdza doktora Piotra Kota, przypomnę, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy oraz wykładowcę w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Witamy.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
I rozpoczynamy naszą audycję szukając Słowa Bożego. Jak zawsze modlitwa, pieśń do Ducha Świętego. Wcześniej modlitwa czy...
Daj radość mi i pokój, Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką, Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi i wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Święty, przyjdź, dopomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością, za Twoim głosem chcę iść. Duchu Święty, przyjdź, dzień i noc bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź.
Rozpoczynamy rozważanie Słowa Bożego. Mamy świadomość tego, że może nas w tajemnicę Słowa wprowadzić tylko Duch Pana, dlatego przyzywajmy obecności Ducha Świętego słowami świętego Jana Pawła II. Przybądź Duchu Święty, przybądź, wejdź w samą głębię serc Twoich wiernych. Spraw tak, aby każdy odczuł to osobiście ku pożytkowi wszystkich, tak by Bóg był wszystkim we wszystkich. Amen.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dookoła. Donieście, donieśmy na Niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może On da się zwieść tak, że Go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na Nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce. Dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.
Patrzymy na życie proroka Jeremiasza. Sam kontekst posługi życia tego proroka jest niezwykle ciekawy, interesujący. To jest przełom VII i VI wieku przed Chrystusem, a więc czas, kiedy Izraelici tracą po raz kolejny swoją suwerenność na rzecz wielkiego imperium babilońskiego. Nadeszły czasy, kiedy Żydzi myśleli, że w końcu odzyskają wolność, że będą potężnym państwem, że odrestaurują królestwo Dawida, że będą cieszyli się chwałą świątyni jerozolimskiej i oto z północy nacierają na nich wojska Nabuchodonozora. I w takiej sytuacji żyje i działa prorok Jeremiasz. Prorok, który został przed laty porwany przez słowo Pana. Pan wezwał proroka Jeremiasza do misji. W pierwszych rozdziałach księgi czytamy, że Bóg wyznacza Jeremiaszowi misję burzenia i sadzenia. On ma być niejako obrazem działania Bożej mocy. Słowo, które posyła prorok do świata, jest słowem Boga. Jest to Boga, jest to słowo z mocą, jest to słowo napełnione Bożym Duchem. I oto ten człowiek, który tak mocno doświadczył obecności Boga, który został porwany do szczególnej misji, znalazł się nagle w swym życiu w sytuacji niegodnej do pozazdroszczenia. Za swoją wierność Bogu, za swój radykalizm wiary płaci wielką cenę. Odsuwają się od niego przyjaciele, odchodzi od niego nawet najbliższa rodzina, odwracają się wszyscy. To jest los, który spotyka każdego człowieka, który po prostu nie jest konformistą w życiu. Człowieka, który ma odwagę głosić niewygodne Boże prawdy, który daje światu prawdziwe słowo Boga, a nie takie słowo, które człowiek chce usłyszeć, aby poczuć się trochę lepiej. Jakby tego jeszcze było mało w życiu proroka, od Jeremiasza odwracają się również jego rodacy, znudzeni tym ciągłym obwieszczaniem czarnych scenariuszy przez Jeremiasza. Zresztą były to scenariusze bardzo realistyczne, bo prorok głosi słowo w obliczu najazdu wojsk na Jerozolimę. I wtedy jego rodacy obmyślają na proroka zasadzkę, postanawiają oskarżyć go o to, że osłabia wolę obrońców, że nie ma ducha patriotycznego. Niektórzy w taki sposób chcą wywrzeć jakąś osobistą pomstę na tym niewygodnym proroku, człowieku Boga. Jeremiasz w czytaniu, które usłyszeliśmy, bardzo dobrze oddaje atmosferę tych mrocznych dla niego dni, ciemnych dni, strasznych dni. Głosi trwoga dookoła, terror dookoła. To są słowa jego przeciwników. Prorok aplikuje je również do siebie. Ale kiedy słuchamy tych słów proroka, to bardzo zadziwiający jest klimat całego czytania. Pomimo tak dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazł się Jeremiasz, prorok jest zadziwiająco spokojny. Tak jakby znał wynik rozprawy swojej walki z przeciwnikami. Jeremiasz mówi, oni ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni. Będą zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Pytamy, skąd prorok ma takie poznanie przyszłości? Czyżby Bóg dzielił się z prorokiem wizją przyszłości Izraela? Otóż nie. Kiedy patrzymy na życie Jeremiasza, to widzimy, że on potrafi wejść w to straszne, dramatyczne doświadczenie swojego życia z pełną, z nadzieją, która odpowiada duchowi Pana. Prorok mówi tak. Oto Ty, Panie, jesteś przy mnie, potężny mocarzu. Jeremiasz przeżywa lęk, przeżywa strach. Wszystko wokół niego się wali. Można powiedzieć, że życie, które tak misternie tkał, życie, u początku którego było objawienie Boga, nagle przybrało czarne, ciemne kształty. I oto w tej sytuacji prorok powraca do swojego doświadczenia Pana Boga. Panie, Ty stoisz przy mnie, jesteś potężnym mocarzem. Jeremiasz nie pozwala, aby porwał go lęk. Jeremiasz nie pozwala, aby zatopił go strach. Prorok Jeremiasz wraca do tej chwili, w której Bóg objawił mu swoją moc, objawił mu swoją potęgę. Prorok Jeremiasz wie, że to, co przeżywa, ma głęboki sens. Dlatego nie boi się mówić do Boga, że jest tym, który doświadcza nerki i serce człowieka. Tak pisze: Panie zastępów, Ty doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce. W tym wezwaniu proroka Jeremiasza kryje się głębokie poznanie tajemnicy Boga Izraela. To jest ten, który ma dostęp do największych tajemnic ludzkich serc. Prorok Jeremiasz nie boi się obnażyć przed Bogiem. Staje przed Bogiem bardzo szczery, w pełnej prawdzie. Wie, że w jego sercu, w jego duszy, w jego sumieniu nie ma podstępu, nie ma grzechu. Dlatego niejako wzywa Boga na obrońcę swojego życia, bo wie, że jego serce jest czyste. Panie, Ty patrzysz na nerki i serce. W tym wersecie Pan Bóg jest nazwany przez Jeremiasza bardzo pięknie. Jeremiasz mówi o Bogu, że Bóg jest Roelef, a więc jest prorokiem serca, jest widzącym serce. Bóg rzeczywiście jest prorokiem, potrafi odczytać wszystko, nawet najgłębsze intencje. W innej części swojej księgi Jeremiasz nazywa Boga Hoker Lew. Po polsku możemy powiedzieć: Bóg jest hakerem serca, a więc jest kimś, kto potrafi przeniknąć najgłębsze tajemnice ludzkiego życia. Jeremiasz wie, że Bóg ma taką zdolność i otwiera przed nim całego siebie. Ty doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce. Znika strach Jeremiasza. Dlaczego? Dlatego, że wie, iż w tej sytuacji jest poddany próbie, ale jest niewinny, jest czysty. Całkowicie oddał się do dyspozycji Bogu dużo wcześniej i teraz pozwala, aby Bóg kształtował jego życie tak, jak chce, aby posłużył się jego życiem w taki sposób, aby to życie proroka przyniosło Bogu jak największą chwałę. To dlatego prorok może wołać w dalszej części swojego proroctwa: Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Prorok Jeremiasz całkowicie oddaje się Bogu. Chce ten ciężar, który te okoliczności, w których żyje, nałożyły na jego barki. Jeremiasz ten ciężar dzieli z samym Bogiem. Bóg jest przy nim. Choć jeszcze w tym momencie Jeremiasz zbyt dobrze nie potrafi dostrzec, gdzie jest Bóg, gdzie są jego ślady, ale on z pewnością jest przy nim, ponieważ Bóg nie pozostawia samego sprawiedliwego człowieka. Z tego powodu tekst Jeremiasza kończy się piękną modlitwą dziękczynną. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Jeremiasz wie, że ten, któremu powierzył swoją sprawę, doprowadzi ją do zwycięskiego końca. Jeremiasz wychodzi z lęku, ze strachu, przed wrogami, przed przeciwnikami, przed tymi, którzy chcą zburzyć jego życie, którzy chcą odebrać jemu nadzieję. Wychodzi z podniesioną głową. Dlaczego? Bo już wcześniej doświadczył, jak wielką moc ma Bóg, który go powołał do misji. Bóg, który nigdy nie zostawił go samego.
Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży. Łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
Patrząc na życie Jeremiasza, słyszeliśmy przed chwilą, co można zrobić wtedy, kiedy doświadczamy ludzkiego lęku, strachu, przeciwności. A teraz przed nami staje apostoł Paweł, który mówi do nas, co człowiek może zrobić w doświadczeniu grzechu. To jest inny rodzaj lęku, bo lęk spowodowany grzechem jest lękiem o życie w Bogu, o życie wieczne. Warto zauważyć w czytaniu do Rzymian samo pojęcie grzechu, które po grecku brzmi hamartia. Paweł posługuje się tym pojęciem bardzo często, hamartia. W ten sposób, przy pomocy tego pojęcia, tego określenia, przedstawia opis dawnego człowieka. Tego, który był poddany tej doli, w którą wprowadził ludzkość Adam i Ewa, pierwsi rodzice. I warto zauważyć etymologię tego rzeczownika, który tak często pojawia się na kartach Nowego Testamentu. Grzech, hamartia. Czasownik grzeszyć, hamartein, oznaczał pierwotnie chybić celu. Chybić celu. A więc grzech jawi się jako ślepa uliczka. Jest to droga ku samozbawieniu. Grzech to jest sposób, w jaki próbują żyć ludzie, którzy chcą sami siebie zbawić, którzy chcą zawdzięczać zbawienie własnym siłom, własnym zdolnościom, własnym przekonaniom, bez względu na to, czy to są przekonania, poglądy pogańskie, czy jakiekolwiek inne. A więc grzech jest rzeczywistym chybieniem, bo oznacza w istocie niechęć do uznania siebie za dłużnika Boga, oznacza niechęć w poddaniu się woli Bożej. Wola ludzka jest bardzo ograniczona, tego doświadczamy bardzo często, a to dlatego, że ludzkie patrzenie na świat, perspektywa spojrzenia na rzeczywistość, która nas otacza, jest bardzo zawężona, jest poddana bardzo często ludzkim rządzom, pragnieniom. To dlatego, mówiąc o grzechu, święty Paweł przywołuje na pamięć pierwszego człowieka i historię jego grzechu, który w swej istocie był pragnieniem określenia przez człowieka sposobu zbawienia, bez przyjęcia tego, co zaproponował mu wcześniej sam Pan Bóg. I takie postępowanie Adama przyniosło odwrotny skutek. Zamiast samozbawienia pojawiła się samozagłada, śmierć. Dlatego mówiąc o grzechu, możemy mówić o chybieniu celu. Zły podpowiada, dam ci życie pełne wrażeń. Tymczasem grzech nie prowadzi do żadnych wrażeń, prowadzi do śmierci, nie do życia. Grzech nie pozwala człowiekowi dojść do celu, to znaczy zająć właściwą postawę w relacji do Pana Boga, do siebie samego, do innych, do świata, zgodnie z tym pierwotnym planem przygotowanym i stworzonym dla człowieka przez Pana Boga. Taka sytuacja grzechu, grzeszności, byłaby czymś beznadziejnym i mogłaby rodzić frustrację, gdyby nie Chrystus. I o tym w liście do Rzymian pisze święty Paweł. Jezus Chrystus można powiedzieć, napełnił obficie wszystkie doliny ludzkiej niewystarczalności. Czym wypełnił te doliny? Swoją łaską, to znaczy możliwością wybawienia z ciemności przez wejście w relację zbawczą z Nim, z Jezusem. I to jest właśnie Ewangelia Pawła. Ewangelia, którą dalej w liście do Rzymian w 8 rozdziale święty Paweł określi w jednym zdaniu. Dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma już potępienia. Wszczepienie w winny krzew, którym jest Chrystus, skutkuje nowym życiem dzięki czerpaniu tych życiodajnych soków z pnia, z krzewu, to znaczy od samego Pana. Jezus Chrystus wyzwala z lęku w obliczu śmierci, jaką na świat przyniósł grzech. Ale nie tylko w tak dramatycznych okolicznościach. Chrystus uwalnia od lęku przed stratą. Przed jaką stratą? Przed utratą pozycji, wpływu, szacunku albo jakiegoś tak zwanego autorytetu. Jezus Chrystus pozwala żyć w postawie dziecka Bożego, które nie boi się, bo jest wyjątkowo radykalne i w pewnym sensie zuchwałe wobec zła. Dziecko Boże trzyma za rękę Ojca, dlatego nie boi się grzechu, nie idzie w ślepą uliczkę. Dziecko Boga idzie w stronę życia, a prowadzi go do tego życia Chrystus.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedaje się 2 rubli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
Warto zwrócić na kontekst dzisiejszej Ewangelii. Poprzedza ją opis misji 12. Pan Jezus wysyła apostołów z misją do świata. Oni idą do świata, w którym nie ma, tak jak dzisiaj we współczesnym świecie, jakiejś ulgowej taryfy dla chrześcijan. To prawda, że chrześcijanie są najbardziej prześladowani w całym świecie, również teraz, aczkolwiek dosyć często w różnych częściach świata mają swoiste przywileje. Nie trzeba się bać, kiedy idziemy z krzyżem przez ulicę. Tamten świat był zupełnie inny. Pan Jezus wysyła uczniów do świata, który jeszcze nie zna Jego Ewangelii. I mówi do apostołów: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Warto spojrzeć do oryginału tego tekstu, który brzmi następująco. W taki sposób moglibyśmy przetłumaczyć te słowa Pana Jezusa w tekście greckim. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą unicestwić życia. Bójcie się raczej tego, który może tak życie, jak i ciało unicestwić w piekle. Czy nie sprzedają dwóch wróbli za grosze, a nawet jeden z nich nie upadnie na ziemię bez woli waszego Ojca? Pan Jezus podkreśla w tych słowach, że chociaż ludzie na rynku traktują wróble tak, jakby były ich własnością, to przecież nikt oprócz Stwórcy, oprócz Boga, nie może dysponować ich życiem. One upadają na ziemię tylko wtedy, kiedy Bóg na to pozwala. Podobnie ma się rzecz z człowiekiem wierzącym, z jego uczniem. Jego ostateczny los jest w rękach Ojca. I nawet jeśli ktoś zadaje cierpienie jego ciału, doprowadzając go do biologicznej śmierci, to przecież nie jest w stanie pozbawić go życia wiecznego. To dlatego Pan Jezus mówi: nie bójcie się, nie bójcie się, nie lękajcie się. Dzisiaj dwukrotnie wybrzmiewa w Ewangelii to wezwanie: nie bójcie się. Pan Jezus uspokaja uczniów, mówiąc, aby nie bali się iść do świata, nawet jeśli musieliby zapłacić za to wielką cenę. Warto wiedzieć, że to wyrażenie w różnych formach, w różnych zwrotach, nie bójcie się, nie lękajcie się, występuje w Piśmie Świętym 365 razy. Tak jakby Pan Bóg chciał nam każdego dnia dodać otuchy, powtarzając właśnie te słowa: nie bójcie się, nie lękajcie się. My dobrze te słowa znamy, bo one padły z ust świętego Jana Pawła II. Nie lękajcie się, nie bójcie się, jestem z wami. W tym doświadczeniu trudu, które przeżył również prorok Jeremiasz, które przeżywa człowiek grzeszny, a w końcu, które przeżywa apostoł idący ze słowem Pana, z Ewangelią do świata, Bóg mówi: jestem przy tobie, nie bój się. I dalej Jezus mówi do uczniów: znaczycie przecież więcej niż wiele wróbli. Tę dzisiejszą Ewangelię możemy nazwać poematem o wielkości człowieka. Pan Jezus kontynuuje swój przekaz, wlewając w serca słuchaczy nadzieję i pokój. To prawda, zdarza się, że Bóg pozwala jakiemuś wróblowi upaść na ziemię i doświadczyć sytuacji zagrożenia życia. I również uczeń Jezusa, chrześcijanin, może czasami wpaść w ręce ludzi, w ręce zbójców, jak mówi w innym miejscu Pan Jezus w Ewangelii, w ręce ludzi, którym wydaje się, że mogą z uczniem Jezusa zrobić, co chcą. Ale to jest tylko złudzenie, bo uczeń Jezusa jest cenniejszy niż całe rzesze wróbli. I nawet jeśli Pan Bóg dopuszcza, żeby chrześcijanie byli prześladowani i traktowani jak towar na rynku, tak jak te wróble w starożytności, to ostatecznie oprawcy i tak nie mają władzy nad ich życiem. Życie chrześcijanina znajduje się w rękach dobrego Ojca, który niecierpliwie oczekuje, by dać temu człowiekowi nagrodę za wytrwałość na tym świecie. I Jezus kończy swoje słowa stwierdzeniem, że przyzna się do każdego, kto przed ludźmi przyznaje się do Niego. Pan Jezus przeczuwa, że najwięcej trudności sprawi uczniom dawanie jednoznacznego świadectwa wiary. Nikt nie lubi być poniżany, dręczony, nikt nie lubi być wyśmiewany. Tymczasem już od samego początku przynależność do Jezusa Chrystusa wiązała się z ryzykiem odrzucenia przez innych, odrzucenia przez świat. Ten los spotykał już proroków. Ten los spotkał proroka Jeremiasza. W kolejnych latach chrześcijaństwa doszło do pierwszych prześladowań, w których ginęły tysiące chrześcijan. Pan Jezus zachęca uczniów do tego, żeby popatrzyli na swoje życie nieco głębiej, żeby dostrzegli, że okres ziemski to jedynie pierwszy, wstępny etap całego życia. Człowiek wiary powinien pokochać niebo przede wszystkim i postępować tak, aby jego więź z Ojcem była jak najmocniejsza. On bowiem jako jedyny decyduje o życiu wiecznym. Pan Jezus wzywa do odważnego trwania przy Nim, nawet jeśli trzeba za to zapłacić wysoką cenę. Nie można się bać przeciwności. nie można się bać drwin, nawet nie można się bać śmierci. Ona przecież nie jest definitywnym końcem istnienia. Po nocy cierpienia, to znamy z historii, po nocy cierpienia świta zawsze poranek zmartwychwstania. Spróbujmy pozbierać w całość okruchy prawdy rozsiane w dzisiejszym Słowie Bożym. Sądzę, że jako słowa przewodnie możemy z całej liturgii słowa wyciągnąć dwa wyrażenia, dwa stwierdzenia. Pierwsze to jest jedno słowo – lęk. Można przeżywać różnoraki lęk, lęk egzystencjalny. Lęk, który pojawia się w życiu w różnych doświadczeniach. To jest lęk proroka Jeremiasza, osaczonego, człowieka, który misternie budował swoje życie i nagle wszystko runęło. Lęk samotności, lęk pozbawienia życia, godności. Drugi rodzaj lęku to jest lęk spowodowany grzechem. To jest to, o czym pisze święty Paweł. Jest to lęk przed śmiercią. Grzech prowadzi do śmierci. Pytamy się w obliczu śmierci i co dalej. I na ten lęk Bóg odpowiada zawsze. I trzeci rodzaj lęku to jest lęk apostołów. Lęk przed misją. Lęk przed świadectwem. Lęk przed jednoznaczną postawą. Lęk przed radykalizmem w życiu. Na to wszystko Bóg odpowiada w jeden bardzo jednoznaczny sposób i mówi: nie lękajcie się. Nie lękaj się, mówi Bóg do Jeremiasza, bo objawiłem już w twoim życiu swoją moc. Przypomnij sobie ten moment, w którym widziałeś moją twarz, doświadczałeś mojej mocy, mojej łaski. Do świętego Pawła mówi Bóg: nie lękaj się w obliczu grzechu, ponieważ objawiłem ci chwałę mojego Syna Jezusa Chrystusa, który jest źródłem łaski usprawiedliwiającej człowieka. I mówi Jezus do apostołów: nie lękajcie się, ponieważ wasze życie jest w rękach Boga. Trzeba tylko przyjąć jedną postawę, żeby uwolnić się od lęku. Będziemy śpiewali w psalmie w niedzielę: Bóg, Pan wysłuchuje biednych. A więc lekiem na wszelkiego rodzaju lęki jest postawa ubóstwa. Być ubogim. Co to znaczy być ubogim? Oto też bardzo często w ostatnich miesiącach pyta papież Franciszek, co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do życia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym. I Ojciec Święty wskazuje, że ubóstwo to styl Bożego działania. To jest taki styl, kiedy człowiek pozwala, aby w jego życiu objawiła się potęga Boga, a nie światowe potęgi. Nie bogactwo, ale potęga Boga. Ubogi to ktoś, kto żyje z łaski, kto nie gromadzi wpływowych obrońców, pieniędzy, kto nie chełpi się własną pozycją. Ubogi ma ducha Bożego dziecka i żyje dzięki temu, że pozwala, aby Bóg działał w nim i wokół niego swoją mocą. Warto byśmy zadali sobie pytanie o to, czy jestem już takim ubogim dzieckiem Boga. Jeśli żyję pośród lęków, że coś stracę, to może to oznacza, że jeszcze nie mam w sobie ducha Bożego dziecięctwa. Co wypełnia moje chrześcijańskie życie? Lęk czy nadzieja?
Audycja Szukając Słowa Bożego. Przypomnę, dzisiaj naszym komentatorem jest biblista ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, także wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Zapraszamy naszych słuchaczy do teraz telefonów, do popewnie pytań, refleksji opartych na to słowo, na tym Słowie Bożym usłyszanym i medytowanym przez tutaj księdza doktora. Numery dla Polski Północnej 655 23 55, 655 23 56, do zagranicy 655 23 33, 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48. Zapraszamy już i pierwsze telefony już za moment, ale jeszcze wcześniej pieśni. Odbieramy telefony, bardzo prosimy, szukając Słowa Bożego. Audycja. Proszę bardzo. Śmiało, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy Panią. Kto i skąd będzie pytał?
Ja z Mazowsza dzwonię.
Z Mazowsza, a imię Pani?
Krystyna.
Krystyna, słuchamy Panią Krystynę, proszę bardzo.
Ja chciałam zapytać, jak przezwyciężyć ten lęk, na którym ja sama nie potrafię panować. Mam bardzo małą wiarę.
Mam wiarę, ale w Pana Boga, w Pismo Święte, tak dopytam się, w człowieka?
W siebie, że potrafię to przezwyciężyć.
Czasami to wychodzenie z lęku jest długim procesem i nie zawsze z tego lęku można wyzwolić się, powiedzmy, na drodze wiary. Czasami też trzeba pomocy innych. potrzeba pomocy wspólnoty, drugiego człowieka, może jakiegoś specjalisty, zależności, jakie są przyczyny tego lęku. Ale z pewnością jest taki cudowny środek, którym jest zażyła relacja z Panem Bogiem. Dlaczego? Bo najczęściej lęki u podstaw mają jakieś albo niską samoocenę, albo zwątpienie w coś, że mogę coś w życiu zmienić. I wtedy trzeba patrzeć na swoje życie z perspektywy Pana Boga. I Pan Bóg objawia nam, kim jesteśmy, jak wielką mamy wartość, przecież On nas stworzył w sposób niepowtarzalny. Każdy z nas jest wyszedł z Jego ręki. I czasami z tych właśnie lęków, które są w nas, możemy się wyzwolić poprzez kontemplację piękna stworzenia. Patrząc na siebie właśnie oczami Pana Boga, widząc, że nawet jeśli cały świat mówiłby, że coś nam się nie udaje, że jesteśmy do niczego, patrzymy na siebie oczami Pana Boga. Pan Bóg nas chciał właśnie takimi, jakimi jesteśmy. Oczywiście nie możemy zwalniać się z jakiejś pracy nad sobą, nad własnym charakterem, ale możemy dostrzegać piękno stworzenia w sobie. I to jest bardzo często pierwszy, jak gdyby, etap do tego, żeby uwalniać się od swoich lęków. No, w zależności od tego, jaka jest przyczyna tego lęku, jak widzieliśmy w czytaniach, te czytania pokazują nam trzy różne lęki, rodzaje lęków. Lęk egzystencjalny, lęk spowodowany grzechem i lęk przed misją. Więc tutaj trzeba rozeznać, jaki lęk mam w sobie i szukać wtedy różnych sposobów na to, żeby się go od niego uwolnić.
No właśnie. Ja swoje dwa grosze może dołożę, księże doktorze, bo myślę, że świat współczesny, współczesni ludzie nie mają tak dużo takich lęków, że o, Pan Bóg mnie ukaże, Pan Bóg mi nie przebaczy, tylko bardziej jest taki lęk spowodowany grzechem, że grzech blokuje we mnie potrzebę Boga, potrzebę modlitwy, prawda? Potrzebę uczestniczenia w życiu wspólnoty. I to jest ten lęk, chociaż on jest tak, on nie boję się, ale właśnie ja się boję. Ja się boję pomyśleć coś, prawda? Pomodlić się, boję się coś więcej duchowego, bo wiem, że to będzie mnie zobowiązywało dalej do życia.
Tak, jest to lęk przed Bogiem w ogóle. Dlatego, że...
Tym, co święte.
Tak, człowiek bardzo dobrze odczuwa, sumienie mu to podpowiada, kim jest w swym wnętrzu. I jeśli ktoś żyje w grzechu, a zna Pana Boga, no bo większość ludzi, chociażby w Polsce, są ludzie ochrzczeni, którzy przeżywali katechizację, więc znają przykazania Boże, przykazania kościelne, Ewangelię. Więc dobrze potrafią ocenić, na jakim etapie życia duchowego są. I jeśli to sumienie im wyrzuca, że coś jest nie tak, to po prostu boją się otworzyć przed Panem Bogiem, bo by musieli radykalnie zmienić swoje życie. To jest jeden lęk, ale jest właśnie bardzo dużo osób, które przeżywają ten lęk egzystencjalny. No, mówi się, że depresja to jest największa choroba chyba po nowotworach w Europie. Na zachodzie Europy praktycznie co druga osoba korzysta z porad psychologów, z leków, leczy się farmaceutycznie z depresji. To jest lęk egzystencjalny, oczywiście spowodowany nieuporządkowaniem pewnym, ale przede wszystkim brakiem relacji z Bogiem. Pan Bóg by połowę tych przypadków, myślę, uleczył, gdyby ludzie mieli odwagę otworzyć się na Niego, na Jego obecność, na Jego moc.
I mamy kolejne telefony. Przypomnę, szukając Słowa Bożego, nasz gość, ksiądz dr Piotr Kot. Jest telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo, słuchamy Panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojców i wszystkich słuchaczy. Chciałabym powiedzieć, że...
A kto i skąd, jeśli można się dowiedzieć?
Janina.
Pani Janina, słuchamy.
Tak. Chciałabym powiedzieć, że Bóg, obierając sobie ludzi, czy stwarzając ich na ziemi, można tak z perspektywy lat pomyśleć, że część ludzi jakoś ma lekkie życie, a część ma bardzo trudne. I pokonywanie tych trudności, ale z Bogiem, daje coraz większą Jego łaskę. Czyli nie jakby dawanie odwetu za to, co ktoś uczyni, ale wręcz przyjęcie tego z miłością, co przynosi jemu życie. I wówczas jakby zwiększa się wielokrotnie łaska Boga. W pewnym momencie, kiedy przyszła bardzo duża trudność, bo w obronie drugiego człowieka oczywiście omal nie zapłaciłam ceną własnego życia i wydawało mi się, że nigdy nie potrafię tego wybaczyć. A jednak, kiedy poszłam przed kaplicę, płakałam, bardzo długo płakałam, ale później podnoszę się z kolan i idę do tego człowieka, tak jak papież poszedł do tego, do więzienia. Tak wówczas wydawało mi się, że spływa jakby łaska, która no nie jest w stanie określić człowiek, jakiego rodzaju łaska, bo jest to ponad umysł człowieka. I tę łaskę wybaczenia, łaskę po prostu przyjęcia tego, co Bóg daje i dalej iść z Bogiem i z miłością do każdego człowieka i wybaczając i podając dłoń temu, który zranił, to jest właśnie wówczas przychodzi wielka łaska. I ja myślę, że Kościół jest teraz tak bardzo raniony i Kościół wychodzi jakby z pomocną dłonią nawet do tych, co ranią. I właśnie myślę, że teraz, kiedy jest tyle tych ran zadawanych dla ludzi dobrych, to myślę, że z tego wyjdzie jakieś bardzo wielkie dobro dla Kościoła i dla naszej ojczyzny i dla całego świata. I pozdrawiam wszystkich.
Szczęść pozdrawiam Boże. Panie Nino, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję serdecznie za to świadectwo, które bardzo pięknie wpisuje się w kontekst Słowa Bożego, które usłyszeliśmy. To jest właśnie doświadczenie, zwłaszcza proroka Jeremiasza, któremu całe życie w jednej chwili, praktycznie całe życie runęło. Prorok został obezwładniony wręcz, bo w pewnym momencie wrzucono go do cysterny. Siedział zanurzony po szyję w wodzie, nic nie mógł zrobić, nie mógł się bronić, sytuacja bez wyjścia. Jedyne, co mógł w takim stanie przeżywać, to przeżywać nadal swoją wiarę w moc Boga. I on woła do Boga i prosi Pana Boga, aby z tego doświadczenia go wyprowadził i wyprowadził go mocniejszym. I rzeczywiście Pan Bóg wyprowadza Jeremiasza z tego i on staje się przewodnikiem narodu wybranego, który traci nadzieję. A więc rzeczywiście Bóg pomnaża w nim łaskę, pomnaża w nim to doświadczenie jego obecności Boga, jego mocy. I no, wiele osób przeżywało takie doświadczenie, wielu świętych chociażby. Przecież patrzymy na świętą siostrę Faustynę, jakie przeżywała trudności w pewnym okresie swojego życia, święty ojciec Pio. To były bardzo trudne doświadczenia. Patrzymy na męczenników Kościoła. Kardynał Wyszyński, uwięziony, modli się za oprawców, a więc w tej sytuacji, w której już nic po ludzku nie może zrobić, wzywa Boga i Pan Bóg wykorzystuje ten jego czas, to jego doświadczenie, aby później jeszcze wzmocnić świadectwo tego człowieka. Tylko że my po prostu na te próby potrafimy rozczytać przesłanie, jakie kryje się w tych próbach, często dopiero po jakimś czasie, ale warto być cierpliwym i wytrwałym. Bóg z pewnością objawi swoją moc. Trzeba tylko Jemu ufać, oddawać się Jemu i kierować się duchem Ewangelii w tym, co robimy.
I przebaczanie sobie innym, ale też i reagowanie. Powiem tak księdzu doktorowi na gorąco, że no, organizator tego festiwalu Malta w Poznaniu wycofał ten właśnie Golgota Piknik, to bluźniercze przedstawienie, które jeszcze się w innych krajach się objawiło. Niestety, a u nas chcieliby to pokazać, nie pokaże się. Jednak jest ważne modlitwa, jakiś tam nacisk. Mamy prawa jakieś, prawda? Tak samo jako wierzący. I Pan Bóg nie jest jakimś... Wiara to nie jest dodatek, prawda, do naszego jakiegoś życia. Coś, nie wiem, jak hobby. Tylko to jest bardzo poważna sfera życiowa, wewnętrzna. Tak. Ale warto być świadkiem.
Oczywiście, a to widzimy właśnie w życiu Jeremiasza i w misji 12. To wszystko zaczyna się od słowa Pana Boga: idźcie, posyłam was do świata. Bóg posyła proroka do świata, posyła uczniów do świata. Oni mają na wszelkie sposoby głosić Ewangelię, ale bez lęku o siebie. Oni mają się lękać o dzieło Boże, żeby ono się dopełniło w świecie, właśnie na różne sposoby, wzywając w porę i nie w porę, pisząc podania, petycje, gromadząc się, marsze. Oczywiście, to są działania ewangeliczne, byle były pokojowe, bez użycia broni, bez przemocy, Ale to jest działanie ewangeliczne i Bóg mówi, Pan Jezus mówi, idźcie do świata, macie przemieniać ten świat, ale nie lękajcie się o siebie. Jeżeli wy utracicie coś na tej ziemi, to ja wam stokroć to oddam.
Ale to akcja zawsze jest ważna, prawda?
Oczywiście, to jest bardzo istotne.
Kolejny telefon odbieramy, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy Pana Krzysztofa. Bardzo proszę.
Panie Januszu, z ogromną wdzięcznością do księdza doktora, księdza profesora za to, że nas wprowadził. Chociaż od razu się szczerze przyznam, że to są do egzegezy, do rozpoznania takie teksty naprawdę niełatwe. I teraz odniósłbym się tam w tej pierwszej części, jest to takie antropomorfizujące odniesienie, pada nawet taki termin jak nerki. I później słyszymy, że nie bójcie się tego, który może zabić duszę, który może zabić ciało, ale nie może zabić duszy, ale który może zabić jedno i drugie, i teraz tu powstają pewne problemy. Ja natomiast chciałbym skorzystać z tego kontekstu i powiedzieć, że ogromnie się zastanawiano w historii, jeżeli idzie o tą cielesność, o tą korporalitę naszą, w jakiej to części naszego ciała może być umiejscowiona dusza. Czy to jest to cervello, ten mózg, serce, nerki, to były takie dywagacje. I okazuje się, że jednak przebił się taki głos, że nic z tych rzeczy, że tak powiem, że nasze całe ciało, nasza cała ta korporalita, ona jest wpisana w tą rzeczywistość niewidoczną, która jest naszym duchem, naszą duszą, która jest tak ściśle z naszym ciałem związana. On jakby otacza nasze całe po prostu ciało. I teraz jest tutaj dla mnie też taki, powiedzmy, problem, bo tam też taka trudne były te sprawy, właśnie kiedy się... Tu już jakoś pokazuje się horyzont złego ducha, szatana, prawda? Nawet sobie pozwolę powiedzieć, że tam ten profesor Weiss, który jeździł książkę taką mam tutaj po świecie, i mówił, nie słuchajcie w kontekście tych depresji, o tych schizofreniach i tak dalej, bo to jest 80%, to wchodzi szatan w ten stan. To jest jak gdyby jego robota.
Tak, ale panie Krzysztofie, bo nie za dużo wątków,
tak,
dobrze?
Na przykład też się zastanawiałem, kiedy ta nasza radiosłuchaczka pytała, jak to wychodzi z tych stanów lękowych. Ja bym też tak powiedział, że to jednak, że szatan jest tym, który właśnie sieje ten lęk w nas, sieje te obawy, żeby nas jakoś od Pana Boga oderwać, od tej ostatecznej właśnie tej. I teraz, co by ksiądz profesor właśnie powiedział, przecież ta rzeczywistość, która właśnie jest taką zewnętrzną, bo to jest nasza ludzka dusza, przecież ona jest rzeczywistością Boga samego. I tutaj szatan, właśnie wiadomo, że on do tej strefy nie ma dostępu. Dlatego, że gdyby miał, to on byłby na równi ze Stwórcą. A to byłaby herezja. On jest też stworzeniem, on został stworzony. Pan Bóg go bardzo często na jakąś próbę naszej świętości nawet wystawia. Jest to permissio divino. I teraz niewątpliwie dla egzegetów to jest bardzo trudne, że on może jedno i drugie zabić. Ale tam pewnie będzie coś takiego, jak jest w tym powiedzeniu, że szatan od początku jest kłamcą i zabójcą. Co się okazuje, że możemy bardzo łatwo źle to zrozumieć. Szatan nie może zabić, tylko on może nas naprowadzić w kondurę a la vita della morte. Tak. On nas tylko na tą ścieżkę do śmierci może zaprowadzić, ale jest ta granica.
Bóg, dobrze, panie Krzysztofie, już mamy księdza profesora. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie.
Dziękuję, panie Krzysztofie. Tych pytań jest wiele. Zachęcam też słuchaczy, żebyśmy dzielili się słowem, ale przynajmniej na niektóre może odpowiem. Wychodząc od tego ostatniego, czy zawsze tam, gdzie jest lęk, tam jest szatan, tam jest zło? Nie możemy tak mówić, bo niektóre osoby przeżywające jakieś trudne stany psychiczne są po prostu ofiarami zła, które dzieje się w kimś innym, na zewnątrz. Są pewne okoliczności, które tak wpływają na nich. I znamy może takie osoby też. Bardzo dużo takich ludzi było po jakichś dramatycznych przeżyciach, chociażby wojennych. Natomiast gdzie jest dusza? Nie wiemy tego. Nie jesteśmy w stanie. Musimy pamiętać, że my zawsze posługujemy się pewnym aparatem filozofii, filozoficznym w określaniu także tych pojęć w teologii. Były różne właśnie opinie na ten temat, przez całe wieki. Byli święci, którzy twierdzili, że są różne sfery duchowe i ta dusza jest w różnaki sposób umiejscowiona w ciele człowieka. Te najbardziej doniosłe to właśnie na czubku głowy znajdowały się, czy w czubku gdzieś tam głowy. No, nie jesteśmy w stanie tego określić. Z pewnością każdy człowiek duszę posiada, duszę nieśmiertelną. I to jest prawda, w którą wyznajemy, najważniejsza dla nas. Posiadamy duszę nieśmiertelną, stworzoną przez Boga. Jesteśmy właśnie dzięki temu dziećmi Bożymi i celem naszego życia jest zjednoczenie z Bogiem, który jest naszym Ojcem. Może jeszcze tylko króciutko o tych antropomorfizmach, chociaż ich nie ma w tekście, tak na marginesie, bo prorok Jeremiasz mówi o tym, że Bóg doświadcza nerki i serce właśnie ludzkie. To jest bardzo żydowskie, semickie mówienie. Dlaczego jest mowa o nerkach? Kiedyś zastanawiałem się z klerykami, dlaczego w psalmach jest dużo mowy o tym, że Bóg doświadcza nerki. Gdybyśmy my tworzyli te teksty, mówilibyśmy, że Bóg doświadcza serce, że Bóg doświadcza rozum. A dlaczego nerki? Ponieważ w czasach starożytnych dla Żydów w kulturze semickiej nerki były organem najbardziej tajemniczym. Nikt nie mógł, mówiło się, że zadrżały nerki, jak ktoś się wzburzył. I nie wiadomo było, dlaczego właśnie nerki zadrgały. To był organ bardzo tajemniczy, nie było do niego wglądu. Nikt nie znał jego struktury, jak on wyglądał. Dlatego jeśli mówi się, że Bóg doświadcza nerki, czy patrzy na nerki, to znaczy, to jest swoisty idiom, który wyraża to, że Bóg ma dostęp do największych tajemnic człowieka, nawet intencje człowieka, nie tylko jego czyny, a właśnie Bóg zna myśli człowieka, to czego nie zna szatan. Bóg zna myśli, Bóg zna intencje, Bóg zna pragnienia. To się kryje w tym stwierdzeniu, że Bóg patrzy na nerki, doświadcza nerki.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy. Radio Maryja, słuchamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Byłam mowa w tej Ewangelii, że o terrorze i o Jeremiaszu. Ja chciałabym powiedzieć o przemyśleniach moich, o takiej sytuacji, kiedy w Betlejem Maryja, niepokalana dziewica, dzieciątkiem Jezus, była zagrożona, dzieciątko Jezus było zagrożone przez Heroda, to Pan Bóg, wielki Bóg, nie przysłał uzbrojonych ludzi na Heroda, żeby jego unieszkodliwili. Tylko co zrobił? W czasie snu Maryja dostała ostrzeżenie, właściwie to święty Józef, żeby uciekał z Maryją z dzieciątkiem do Egiptu. I tu mamy przykład, jak Bóg działa, jak jest delikatny. I to jest, uważam, wielki przykład dla współczesnych ludzi i dla w ogóle dla całej ludzkości. Do naśladowania. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy Pani. Pozdrawiamy.
Dziękuję. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, że musimy próbować uwolnić się od tego, co zagraża naszemu życiu, naszej wierze, Kościołowi, ale na sposób pokojowy, kierując się właśnie Ewangelią. My nie możemy niejako dokładać ogniw do tego łańcucha nienawiści, który jest w świecie. Właśnie Pan Jezus posyła nas zupełnie odwrotną misją. On mówi, idźcie do świata, nie lękajcie się świata, nie bójcie się stracić siebie, nawet oddać życia, ale nie możecie przedłużać łańcucha nienawiści, który w świecie istnieje. Wy macie ten łańcuch przecinać, a więc na nas ma się kończyć to zło. To jest bardzo trudna postawa, do jakiej Bóg nas wzywa. Ale my patrzymy na Jezusa, który idzie drogą krzyżową, biczowany, opluwany, idzie jak cichy baranek. On bierze na siebie wszystkie te strzały nienawiści i nie odsyła ich w stronę przeciwników, oprawców, prześladowców. On pozwala, żeby one wszystkie niejako weszły w Niego, w Jego ciało i w ten sposób przerywa, przecina ten łańcuch nienawiści. Na tym polega miłość chrześcijańska i misja chrześcijańska. I do tego Jezus właśnie nas wzywa, do takiej misji, bardzo trudnej, gdzie my jesteśmy oczywiście my możemy się bronić, ale właśnie nie tymi sposobami, którymi kieruje się świat. A więc odpowiadając pięknym za nadobne, nie ma już przykazania oko za oko, ząb za ząb. My już skończył się czas Starego Testamentu, jest czas nowego przymierza w Jezusie Chrystusie.
Jest telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Prawie zawsze. Panie Andrzeju, tylko jedno pytanie, dobrze, żeby nie za szeroko.
Mówi Andrzej z Olsztyna.
Tak.
Chciałem w ten sposób połączyć pierwsze i ostatnie czytanie w kontekście przeżyć Jeremiasza i tego, żeby się nie bać, nie lękać i głosić na dachach to, co się dzieje. Jeremiasz przeżywa taką sytuację, gdzie źli ludzie, co w Piśmie Świętym, całym Piśmie Świętym jest opisane, jak to źli ludzie robią, zmówili się, jest spisek na niego, no nie chcą go słuchać. On zapowiada różne nieszczęścia, jednak ludzie ulegają podszeptom złego i grzeszą przeciw Bogu i przeciw ludziom. A przeważnie jest to opisywane w ten sposób, że przywódcy ludu są sprzedajni, sprzedają swój naród, konszachtując i sprzedając go obcym narodom i w ten sposób wyzyskując tych zwykłych ludzi, wyzyskując tą klasę, tą ludzi robotników tak zwanych. I tu jest pytanie, czy my nie powinniśmy głosić na dachach, mówić tej prawdy, które Pismo Święte zawiera, że przywódcy, klasa ta rządząca powinna się solidaryzować z innymi ludźmi i że cała nauka społeczna, nauczanie papieży mówi o tym właśnie, że to ci, którzy mają w swoich rękach władzę, tak ustawiają przepisy, tak decydują politycznie, że tylko profity wpadają w ich ręce.
Oczywiście. Dlatego też warto, panie Andrzeju, odpowiem ja, a zaraz ksiądz profesor, wybierać dobrych ludzi, dobrych polityków, prawda, wartościowych, żeby takie prawa ustawiali, żeby nie było dużo poszkodowanych.
Oczywiście. A druga rzecz to jest samo pojęcie władzy. Władza, czy no, kiedyś to była hierarchia. Władza to jest służba. Służba innym. I no oczywiście to pan Andrzej przedstawił kontekst wystąpienia Jeremiasza, że ktoś przeciwko niemu podjął jakieś działania po to, żeby zamknąć prorokowi usta. To się dzieje we współczesnym świecie. Czasami jest taka władza, która chce zamknąć usta prorokom, ludziom prawdy. To właśnie przeżył chociażby kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia. Władza, która chciała zamknąć usta, z ludzie, którzy nie rozumieli, że mają służyć obywatelom. Ale dzisiaj właściwie Ewangelia jest zupełnie o innej sytuacji. Odnosi się do zupełnie innej sytuacji. Pan Jezus mówi o innej misji. Mówi o misji głoszenia słowa prawdy, słowa Ewangelii. I to głoszenie może napotkać na jakieś przeciwności, szykany z różnych stron. Jezus mówi, nie bójcie się.
Lękajcie się, nie bójcie, idźcie, prawda? Idźcie i głoście. To jest to, zawsze mi się to podobało, że nie mówi, bo ta akcja, aktywna odpowiedź. Księże profesorze, patrzę, mamy 19, czy robimy jakieś podsumowanie, czy do końca pytania, telefony?
Jeszcze telefony.
Dobrze. A więc mamy jeszcze okazję zadać tutaj pytanie, porozmawiać. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
O, witamy pana Pawła do kompletu.
Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże obu księżom. Chciałem powiedzieć coś takiego, co jakby potwierdza, no powiedzmy, moje życie, które już nie jest takie krótkie, prawda, bo już te 74 lata, licznik tutaj wskazuje. I jeśli chodzi o Jeremiasza, to on miał świadomość tego, że on słucha Boga, on Bogu uwierzył. I tak to bywało w historii Izraela, że Pan Bóg powoływał zawsze proroków na miarę czasu. I trafność i skuteczność jego proroctwa jest konsekwencją właśnie stopnia zawierzenia, a to zawierzenie z kolei uzyskuje się od Boga. To jest łaska, którą Bóg daje tym osobom, które mają serce niezaśmiecone niczym, mają takie powiedzmy czyste spojrzenie na Boga i oni wiedzą, że oni głoszą prawdę i ta prawda, ona nie zabiega o poklask, o popularność. On głosił rzeczy niepopularne i to jak to się mówi, nie kłaniał się okolicznościom. I w Piśmie Świętym jest bardzo dużo takich osób, które właśnie najpierw uwierzyły Bogu. Mówimy tutaj na przykład o Jozafacie, o Jozue. I to jest bardzo ciekawe, że w sytuacji, kiedy tam po prostu no, logika wskazywała, żeby tutaj po prostu powątpiewać w te rady Boga. A oni uwierzyli i zasada jest taka, że najpierw trzeba uwierzyć, a wyjaśnienie przyjdzie później albo nie przyjdzie. Bo odwrotny kierunek postępowania, kiedy chcemy jakieś zagadnienie zrozumieć, zaczynamy je analizować, to po prostu następuje często wyolbrzymienie rangi problemu i ono właśnie staje się powodem lęku. A jeśli powiedzmy Bogu zawierzymy, to Bóg potem uwiarygadnia tą swoją obietnicę. I przez te przypadki, kiedy my widzimy, że działanie Boga rzeczywiście okazało się skuteczne, rodzi się miłość do Boga. To jest ta droga wzrastania w miłości. No i Pismo mówi wyraźnie, że jeśli ktoś się lęka, to znaczy, że nie wydoskonalił się jeszcze w miłości. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Pawle. Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo za to świadectwo właściwie. Rzeczywiście taka jest logiczna ścieżka. Wiara, która jest łaską, rodzi się z doświadczenia Boga. To jest wiara w człowieku i wiara, która prowadzi człowieka do spotkania z Bogiem. Bardzo często wiara prowadzi przez ciemną dolinę. O tym mówi Psalm 23. Idę za Panem, ale idę przez ciemną dolinę. Ale mam świadomość, wierzę w to, jestem przekonany, że Pan jest ze mną w tej ciemności. Przypominam sobie książkę Matki Teresy z Kalkuty, która pisała, że przez tyle lat żyła w ciemności, ale wierzyła, że Pan jest przy niej. Wielkie dzieła dokonywały się przez jej ręce, poprzez właśnie to jej zawierzenie i tę głęboką miłość, jako odpowiedź na tę wiarę.
Czyli mamy już takie moje podsumowanie. Czyli księże profesorze, gdyby na przykład znajomy zapytał znajomego, słuchaj, powiedz mi, co będzie w najbliższą niedzielę na Słowo Boże, jakie będzie, o czym będzie, co ten znajomy ma odpowiedzieć temu drugiemu?
Zbliżają się wakacje i musisz się zastanowić, co przeżywasz w sobie. Czy przeżywasz radość, czy smutek? Lęk, czy pociechę? A jeśli lęk, to zastanów się jaki. Czy to jest lęk związany z jakąś sytuacją życiową, w firmie, w pracy, w szkole, w sąsiedztwie, w domu, w rodzinie, w małżeństwie? Czy to jest lęk spowodowany tym, że odszedłeś od Boga, a więc żyjesz w grzechu? Czy też to jest, ponieważ jesteś człowiekiem wierzącym, czy to jest lęk przed pójściem do świata i głoszeniem Ewangelii, i głoszeniem, dawaniem świadectwa o Chrystusie? O tym jest Słowo Boże. I lekarstwem na każdy rodzaj lęku jest Bóg, spotkanie z Nim. Powrót do tego momentu, kiedy w jakikolwiek sposób w życiu doświadczyłeś Boga, przypomnij to sobie, jak to było, i powróć do Niego. Bóg mówi, nie lękaj się, tylko Bóg może powiedzieć takie słowa i Bóg może wyciszyć serce. A więc to Słowo Boże jest wezwaniem do zanurzenia się w Bogu.
Czyli idź i to usłyszysz, tak? W czasie czytań Słowa Bożego. Zobaczymy, jaka będzie ta homilia. Ale myślę, że chyba homilie kaznodzieje nawiążą do tych tematów, bo to są główne, prawda?
Tak. Oczywiście my akcentujemy szczególnie to, co jest w Ewangelii. Ewangelia jest wezwaniem do dawania świadectwa. Pan Jezus wysyła do misji apostołów, mówi, idźcie do świata, jak owce między wilki, ale mówi, nie lękajcie się, nie bójcie się, bo ja jestem z wami, moja moc jest z wami. Nie bójcie się dawać świadectwa o mnie. Nie bójcie się być radykalni, jednoznaczni, głosić prawdy. Nie bójcie się stracić czegoś dla mnie. Ja wam to wynagrodzę. To mówi Jezus.
Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać. Ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, był naszym dzisiaj gościem, który komentował przedstawiał nam Słowo Boże na najbliższą niedzielę, 12 niedzielę w ciągu roku. I jakieś pozdrowienia, księże doktorze?
Dziękuję wszystkim słuchaczom, wszystkim, którzy kochają Słowo Boże. I proszę też o modlitwę. Módlmy się w tych dniach za tych, którzy żyją w jakichkolwiek lękach. Szczególnie w tych spowodowanych odejściem od Pana Boga. Ta niedziela powinna być takim dniem modlitwy za ludzi, którzy boją się zaufać Panu. I chciałbym pozdrowić oczywiście wspólnotę seminaryjną. Klerycy przeżywają rekolekcje, już zaczynają wakacje. To jest słowo dla nich właściwie na ten moment wyjazdu z seminarium. Więc pozdrawiam i moderatorów.
Niech żyją tak, żeby się nie lękali i Pana Boga, i rektora.
I świata, przede wszystkim. I świata. Pozdrawiam też oczywiście moich współpracowników, moderatorów, ale też chciałbym dzisiaj bardzo szczególnie pozdrowić biskupa Tadeusza. Wczoraj się z nim widziałem, mówiłem, że będę tu w Toruniu, on jest wiernym słuchaczem Radia Maryja, więc bardzo serdecznie pozdrawiam księdza biskupa Tadeusza Rybaka, pierwszego naszego biskupa. Pozdrawiam też biskupa Stefana Cichego, który wczoraj zakończył kongres eucharystyczny w naszej diecezji w obecności arcybiskupa Piero Mariniego i arcybiskupa Konrada Krajewskiego i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są złączeni z tą audycją. Życzę owocnego zasłuchania się w Słowo Boże.
Dziękujemy, Bóg zapłać, pozdrawiamy serdecznie te wszystkie osoby i księdza, również doktora. Dziękujemy za posługę dzisiaj przy Słowie Bożym.
Dziękuję, szczęść Boże Ojcu również.
Szczęść Boże. A my już mamy 26 minut po 19. Przypomnę, że o 19.30 spotkanie z naszymi najmłodszymi przyjaciółmi i dla Was audycja, potem wspólna modlitwa na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam.